Witam w podcaście Zdrowy Rozsądek. Odcinek 17 ponownie będzie polemiką. Przypomnę może, że w odcinku 10 polemizowałem z podcastem Więcej niż oszczędzanie pieniędzy, a w odcinku 15 z podcastem Kontestacja. Celem mojego podcastu jest zachęta do używania zdrowego rozsądku w dyskusji. Podcasty są jednak dość jednostronne, to znaczy przekaz jest często tylko w jedną stronę. Ktoś mówi, na przykład jak ja teraz, a inni go słuchają. Taka jest specyfika podcastów, że słucha się ich często w miejscach i sytuacjach, w których trudno jest skomentować usłyszany argument. W YouTube jest inaczej. Można przerwać oglądanie w połowie i skomentować błąd, który popełnił autor. Moje polemiki mają wypełnić tą lukę i jednocześnie rozpoznawać, a także wytykać błędne argumenty, które ktoś podał w jakimś podcaście. Dziś zajmę się dietą bezglutenową. Zacznę może od mojego stanowiska w tej sprawie. Staram się postępować w sposób dość zrównoważony. Jem na przykład dość zdrowo, dużo warzyw, owoców, ale nie stronię też od czasu do czasu od pizzy czy hamburgera w McDonaldzie, szczególnie zdarza mi się to w soboty. Lubię też od czasu do czasu spaghetti, lasagne i w ogóle włoskie jedzenie. Jak na mój wiek, dobiegam 50, jestem zdrowy, biegam maratony, ćwiczę codziennie około godziny. Gdy więc słyszę, że ktoś mi mówi, że mam przestać jeść gluten i będę się według nich czuł o wiele lepiej, to nasuwa mi się pytanie dlaczego i czy ja już w tej chwili nie czuję się wystarczająco dobrze. A że jestem otwarty na logiczne argumenty, chętnie słucham, co inni mają do powiedzenia. Słucham jednak sceptycznie. Każdy z nas jest ekspertem w sprawie jedzenia i nie mówię tego wcale sarkastycznie. Codziennie karmimy się różnymi rzeczami, a potem obserwujemy, jak te pokarmy na nas wpłynęły. Ci z nas, którzy są rodzicami, mają tej wiedzy jeszcze więcej. Widzą na przykład, jak po jakimś pokarmie dzieci dostają wysypki i tym podobne rzeczy. Każdy z nas, szczególnie ci, którzy obserwują wpływ pokarmów na nasze życie, ma taką wiedzę. Jest to jednak wiedza ograniczona do nas samych i naszej rodziny, czyli ludzi o podobnym układzie pokarmowym i często z powodów rodzinnych mających te same albo bardzo podobne problemy z trawieniem. Dziś chciałbym przeprowadzić polemikę z panią Kasią Górbacką z bloga gurbacka.pl. Wywiad z nią przeprowadził Michał Jaworski z podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie.pl. Może wspomnę, że bardzo lubię ten podcast i na przykład ostatni odcinek o superfoods z naciskiem na polskie superjedzenie bardzo mi się podobał. Moja polemika będzie jednak dotyczyć podcastu numer 76 poświęconemu diecie bezglutenowej. Michał Jaworski przeprowadził w tym podcaście wywiad z Kasią Górbacką. Muszę powiedzieć, że zaczęło się bardzo obiecująco.
Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, odcinek 76. Dzisiejszy podcast będzie o glutenie. Kiedy jego eliminacja ma sens i co dzięki temu możesz uzyskać? Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia.
Słowa prowadzącego Michała Jaworskiego brzmiały sensownie. Zapytał na przykład, kiedy eliminacja glutenu ma sens? Ponieważ wiele osób podchodzi do tego tematu bardzo, bardzo radykalnie, spodobało mi się takie rozsądne podejście.
Kiedy jego eliminacja ma sens i co dzięki temu możesz uzyskać?
Później jego wypowiedzi też były bardzo wyważone. Na przykład o wpływie glutenu na nadwagę.
Gluten, nawet u osób nie mających na niego alergii lub nietolerancji, może powodować działania sprzyjające powstawaniu nadwagi.
To bardzo rozsądne podejście. Nauka dalej bada kwestie powstawania nadwagi i na przykład wpływu glutenu na ten problem. Dlatego stwierdzenie, że gluten może powodować nadwagę, jest wyważone. Moja polemika nie jest więc skierowana wobec wypowiedzi Michała Jaworskiego, ale jego gościa, który tak został przedstawiony.
Kasia Górbacka prowadzi bardzo popularnego bloga, poprzez którego pomaga uzyskać wymarzoną wagę ciała.
Już pierwsze słowa pani Kasi wzbudziły moje wątpliwości co do treści podcastu. Powiedziała o sobie.
Bardzo wierzę w to, że jedząc odpowiednie produkty możemy wyleczyć prawie każdą chorobę, a już na pewno wspomóc leczenie farmakologiczne dietą. Wierzę również w to, że dzięki zdrowemu jedzeniu...
Zauważmy, że powiedziała, że dieta może wyleczyć prawie każdą chorobę. Prawie każdą to w dużej większości, większość chorób. Inaczej mówiąc, ciekawe jak pani Kasia odpowiedziałaby na pytanie, jak dietą leczy się AIDS, ebolę, gruźlicę albo na przykład gangrenę? Później pani Kasia wspomniała o swoim życiu przed i po zaprzestaniu jedzenia glutenu.
Powiedz, kiedy to było? Kiedy postanowiłaś przestać jeść gluten? Jak dawno?
Wiesz co, to już myślę jest ze 4 lata, ładne 4 lata temu właśnie odstawiłam gluten i powiem wam szczerze, że od tego czasu czuję się fantastycznie. Po kilku dniach właśnie, kiedy go odstawiłam, przestały boleć mnie stawy, poczułam się lekko, wysypiałam się, rano wstawałam z ogromną energią, naprawdę czułam się świetnie i postanowiłam, że już nie będę jadła glutenu.
Nie mam zamiaru negować tych doświadczeń, ale jak zwykle w takich przypadkach przypominam, że jednostkowy przypadek osoby, która ma pewną chorobę, nie dowodzi niczego w kwestii oddziaływania jakiegoś związku, w tym przypadku glutenu, na organizm ludzki. Tak więc doświadczenia osoby z Hashimoto nijak się mają do doświadczeń osób, które nie mają tej choroby. Pani Kasia jest autorką diety, którą przepisuje swoim klientom z nadwagą. Tak opisuje efekty.
Ponieważ im wszystkim polecam dietę Venus, dietę bez laktozy i bez glutenu, to okazało się, że na te wszystkie dolegliwości ta dieta im pomaga. Pięknie chudną, mają więcej energii, są zdrowsze, nie mają refluksu. Bingo, okazało się, że właśnie to jest to. Jedynym elementem różnym od innych diet było to, że właśnie nie ma w niej, w tej diecie Venus, mojej, nie ma glutenu i laktozy. I to były takie dwa składniki, które spowodowały, że te osoby, które mają powyższe dolegliwości, o których przed chwilą właśnie powiedziałam, poczuły się lepiej. Poczuły się, może nie były do końca wyleczone, ale poczuły się znacznie lepiej.
I tutaj mamy problem. Dieta eliminuje dwa czynniki, a to nie pozwala nam określić, który z tych czynników powodował dolegliwości. Inaczej mówiąc, w kwestii glutenu nie jest to żaden argument, ponieważ nie jest możliwe ustalenie, czy wyeliminowanie glutenu, czy też laktozy spowodowało lepsze samopoczucie i na przykład usunięcie zgagi i innych dolegliwości żołądkowych. Dodatkowe określenia typu poczuły się znacznie lepiej są bardzo ogólnym stwierdzeniem, którego nijak nie da się zmierzyć. Później pani Kasia wypowiedziała się źle o medycynie, a zawsze wspominała zbawienne skutki wyeliminowania glutenu.
Wiesz, moja teoria jest taka, że coraz więcej osób ma bardzo poważne problemy ze zdrowiem. Kiedy udaje się do lekarza, otrzymuje na dzień dobry leki. Leki leczą jedynie objawy jakiejś choroby, ale niestety nie jej przyczyny. Każdy lek niesie ze sobą też pewne skutki uboczne, które kolokwialnie mówiąc psują nam drogę energii, cały organizm. Wiele osób po wykluczeniu glutenu czuje się po prostu dużo lepiej. Każdy o tym mówi, bo dobre rzeczy rozchodzą się pocztą pantoflową. Stąd, tak myślę, popularność diety bez glutenu. Świetnym przykładem jest tutaj refluks, który właściwie ustępuje prawie zawsze po wykluczeniu z diety glutenu.
Takie stwierdzenia, że lekarstwa leczą tylko objawy, jest ponownie uogólnieniem. To prawda, że niektóre przepisywane medykamenty usuwają skutki, a nie przyczynę, ale reszta leczy. Tak więc nie można powiedzieć, że lekarstwa leczą tylko objawy. Tak można powiedzieć tylko o części lekarstw. Na przykład niektóre lekarstwa usuwają źródło choroby w formie bakterii. Czyli inaczej mówiąc, one leczą, usuwając przyczynę. Później prowadzący zadał bardzo logiczne pytanie.
To ludzie jedzą produkty z glutenem od tysięcy lat i nagle teraz gluten przestaje im służyć. Jak to możliwe?
Wiesz, że to są argumenty, które czyta się ostatnio w wielu artykułach sponsorowanych przez wielkie koncerny żywnościowe.
Niestety, odpowiedzią jest teoria spiskowa. Według pani Kasi koncerny żywnościowe, które chcą sprzedać gluten, sponsorują artykuły krytykujące diety bezglutenowe. A przecież firmom żywieniowym jest obojętne, co nam sprzedadzą. Gdy przychodzi moda na niejedzenie czegoś, firmy żywieniowe łatwo potrafią się do tego dostosować. Wystarczy pójść do sklepu i spojrzeć na półki sklepowe pełne produktów bezglutenowych. dlatego że firmy żywieniowe bardzo łatwo potrafią się dostosować do takiej mody. Później zapytana o liczbę osób z nietolerancją glutenu, pani Kasia odpowiedziała.
Sprawdziłam, że na celiakię choruje 1% polskiego społeczeństwa, a objawy związane z nietolerancją mogą dotyczyć nawet 25%. Ale tak naprawdę nietolerancję glutenu może mieć znacznie więcej osób, bo na przykład jednym z objawów nietolerancji na gluten jest na przykład niedokrwistość, czego bardzo często lekarze nie łączą z nietolerancją na gluten.
Podsumowując tą odpowiedź. Niektórzy szacują, że nawet 25% ma nietolerancję, ale pani Kasia uważa, że więcej. A tak naprawdę nikt tego dokładnie nie wie. Co do niedokrwistości, może być ona spowodowana wieloma czynnikami, w tym być może i glutenem. Jednak ludzie z tym skorzeniem lepiej zrobią, jak pójdą do lekarza, który zbada, z jakich powodów mają tą niedokrwistość i przepisze jakieś leczenie. Później słyszymy.
No ja zawsze polecam tym wszystkim niedowiarkom, które mówią o tym, że w ogóle gluten i dieta bezglutenowa to jest tylko moda, polecam spróbować nie jeść glutenu przez 2 tygodnie. I wtedy po tych 2 tygodniach zawsze dostaję komentarze: pani Kasiu, miała pani rację, dieta bez glutenu jest cudowna, bo mam więcej energii, bo moja skóra jest bardziej jasna, jakaś sprężysta, czuję się lepiej, nie mam wzdętego brzucha, zeszło ze mnie 2 litry wody, ważę kilka kilogramów mniej. No i myślę, że to jest najlepszy sposób, aby sprawdzić, czy gluten jest dla mnie, czy nie. Właśnie zastosować kilka tygodni jedzenie bez glutenu.
Pani Kasia poleca tym wszystkim niedowiarkom próbę. Samo w sobie nie jest to złe. Być może ja sam spróbuję, czy niejedzenie glutenu sprawi, że będę się czuł lepiej. Ale sposób nazwania sceptyków świadczy o poczuciu wyższości wypowiadającej się. Jest ona pewna, że niedowiarek przekona się. Dowodem mają być opinie ludzi, którzy podjęli się tej próby. Jest to tak zwany efekt potwierdzenia, czyli z angielskiego confirmation bias. Nie istnieje metoda, która jest dobra dla wszystkich. Dlatego więc, gdy ktoś głosi, że coś jest dobre dla wszystkich, oznacza to zwykle, że zbiera tylko pozytywne opinie, czy inaczej mówiąc jest pod wpływem efektu potwierdzenia. Później mówi o narkotycznym działaniu.
Nie wiem, czy wiecie, że pszenica jest jeszcze bardziej uzależniająca niż cukier, a to dlatego, że zawiera gliadynę. To jest takie pszenne białko, które nasz przewód pokarmowy rozkłada na egzorfiny. Wiele badań wskazało na to, że egzorfiny są związkami morfinopodobnymi i działają jak narkotyki.
Stwierdziła tutaj, że pszenica jest bardziej uzależniająca niż cukier. W swoim życiu spotkałem sporo osób, które miały problemy ze zrezygnowaniem ze słodyczy. Nigdy jednak nie słyszałem, aby ktoś miał problem z odstawieniem bułki. Wystarczy zrobić prostą próbę. Weźmy jakiegoś swojego znajomego, być może kogoś z nadwagą, i dajmy mu w jednej ręce pszenną bułkę z masłem, a w drugiej jakieś słodycze. Jestem pewny, że taka osoba wybierze słodycze, co dowodzi, że ludzie są raczej bardziej skłonni czy bardziej uzależnieni od słodyczy niż od glutenu czy pszenicy. Późniejszy fragment wywiadu wyjawia, kim są klienci pani Kasi.
Piszą, że uratowałam im życie, dlatego że te osoby były po prostu słabe, nie miały sił do życia, nie mogły rano wstawać. A dzięki odpowiednim składnikom, dobremu jedzeniu, dzięki temu, że wykluczyły gluten, laktozę, one odzyskały swoje życie. Czasami jak czytam te komentarze, to aż łzy mi się kręcą w oczach, że taka prosta sprawa, taka prosta rzecz, a tak wiele wniosła w czyjeś życie i to jest fantastyczne.
Takie opisy wyraźnie wskazują na osoby, które mają nadwagę i związane z tym problemy. Nie jest dla mnie zaskoczeniem fakt, że u takich osób ograniczenia polepszają ich stan zdrowia. Jednak przenoszenie tych wniosków na wszystkich ludzi jest błędem logicznym. Innym błędem jest każdorazowe krytykowanie pszenicy, tak jak gdyby nie było innych zbóż zawierających gluten. Jak wspomniałem, ja na przykład bardzo lubię bułki czy chleb żytni.
Wiedziałam, że usłyszę o błonniku, bo rzeczywiście pszenica ma błonnik i też podobno wszyscy mówią, że on jest zdrowy. No ale czy wiecie, że w jednej bułce pszennej, to jest takie, ta bułka ma około 90 gramów, znajduje się tylko 2 gramy błonnika, podczas gdy na przykład w mące gryczanej 100 gramów jest prawie 3 razy więcej błonnika, albo na przykład w wielu owocach, warzywach jest go nawet 20 razy więcej niż w mące pszennej. Więc to, że ktoś mówi, że pszenicy jest właśnie dużo błonnika, jest absolutną nieprawdą.
Zauważmy, jak pani Kasia zlekceważyła kwestię zdrowego błonnika. Podobno wszyscy mówią, że on jest zdrowy. Czyli inaczej mówiąc, jest zdrowy, czy nie jest zdrowy? Poza tym, jeżeli nawet tego błonnika nie ma wiele w bułce pszennej, to jest go dość sporo w bułce żytniej. Jest go zdecydowanie więcej tam. Ten błąd pani Kasia powtarza podczas wywiadu wielokrotnie, gdy zawsze mówi o glutenie, wspomina jako porównaniu do bułek pszennych. A przecież nie jest to najlepszy produkt z glutenem. Dlaczego nie porówna diety bezglutenowej do diety opartej na przykład na chlebie żytnim? Pod koniec wywiadu mamy ponownie błędny wniosek. Mowa jest tutaj o gotowych produktach bezglutenowych.
Czy myślisz, że przerzucanie się na gotowe produkty bezglutenowe to dobra strategia wprowadzania diety bezglutenowej?
No właśnie nie. Jak większość masowo produkowanej żywności, to jedzenie, to te wszystkie produkty bezglutenowe, gotowe, które są na półkach, one zazwyczaj zawierają chemiczne konserwanty, zawierają białko sojowe, jakieś spuchniacze, rafinowane oleje roślinne, zwykły biały cukier, albo na przykład ten syrop glukozowo-fruktozowy, jakieś składniki modyfikowane genetycznie. Dodaje się też tam mąkę z krowiej kukurydzianą, więc to nie są zdrowe składniki.
Problem polega na tym, że osoby, które rezygnują z gotowych produktów z glutenem, mają zgodnie z zaleceniem pani Kasi przejść na produkty bezglutenowe, które sami będą robić. Oznacza to, że ze swojej diety usuwają konserwanty, barwniki i wszystkie inne rzeczy, które znajdują się w gotowych produktach. Mamy więc tutaj ten sam problem jak wcześniej z laktozą. Jeżeli ktoś usuwa ze swojej diety zarówno gluten, jak i laktozę, a potem się lepiej czuje, to jak może powiedzieć, czy sprawiło to usunięcie glutenu czy laktozy? Podobnie jest tutaj. Jeżeli ktoś ogranicza jedzenie glutenu, ale jednocześnie sam zaczyna robić posiłki, dzięki czemu w jego diecie nie ma już konserwantów zawartych w gotowych produktach, to czy czuje się on lepiej, bo nie ma glutenu, a może dlatego, że nie ma tych konserwantów albo barwników? Podsumowując, wydaje mi się, że pani Kasia buduje swoje doświadczenie wyłącznie na osobach, które mają nadwagę, a co za tym idzie, jedzą dużo, także produktów z glutenem. Powołuje się na badania, które pasują do jej teorii, a inne badania odrzuca z pogardą. Mówi o swojej pewności, że każdy będzie czuł się fantastycznie.
Natomiast jestem przekonana, że każdy, kto spróbuje jeść kilka tygodni bez glutenu, będzie się czuł fantastycznie.
Wierzę, że niektórzy, szczególnie ci z nietolerancją glutenu, czują się fantastycznie, gdy go nie jedzą. Jednak takie stwierdzenie oparte jedynie na doświadczeniach osób z nadwagą oraz tych z nietolerancją nie mogą być przenoszone na wszystkich ludzi. Takie dowody na ludziach z nadwagą i na ludziach z nietolerancją glutenu nie są dowodem, że wszyscy ludzie będą się lepiej czuli. Z jakimi błędami logicznymi się tutaj spotkaliśmy? Po pierwsze, efekt potwierdzenia, czyli skupianie się tylko na pozytywnych efektach. Po drugie, porównywanie diety bezglutenowej do jedzenia bułek pszennych, zamiast na przykład do żytnich. Po trzecie, usunięcie z diety więcej niż jednego czynnika, co uniemożliwia stwierdzenie, który z nich był powodem złego samopoczucia. Przypomnę, że proponowana dieta jest bez glutenu i laktozy, a także bez konserwantów, barwników i innych dodatków, które dodaje się do gotowych produktów. Na koniec może warto przypomnieć historię Europejczyków. Jest to nacja wychowana na chlebie, a ta nacja podbiła cały świat. Właśnie dzięki tym podbojom mamy dziś inne produkty i możemy wybierać. Na przykład ziemniaki, kukurydzę czy ryż. Niemniej nasi przodkowie jedli ten chleb powszedni, o który chrześcijanie do dziś modlą się w modlitwie Ojcze Nasz. To prawda, że produkty zbożowe, które zawierają gluten, są dziś przetworzone, przez to zawierają mniej zdrowych substancji. Czasami pełne są też konserwantów, barwników i innych dodatków. Wyjściem jednak nie musi być odrzucenie tych produktów z glutenem, ale powrót do tych naturalniejszych wypieków. Ja na przykład uwielbiam chleb zbożowy pieczony z orzechami włoskimi. Tyle może mojej polemiki. Celem tego podcastu nie było udowodnienie, że gluten nie jest szkodliwy. Być może jest szkodliwy. Jestem otwarty na argumenty, na logiczne argumenty, które mogłyby udowodnić, że gluten jest szkodliwy dla wszystkich ludzi. I gdy ktoś przedstawi takie dowody, bardzo chętnie odejdę od tego. Jednak póki co nie było takich argumentów. W tym podcaście, w tym wywiadzie zostało przedstawionych szereg argumentów. Wszystkie jednak były błędami logicznymi, sofizmatami, albo z angielskiego nazywanymi także fallacy. Moim celem tej polemiki było wykazanie, że podane argumenty są błędne. Dalej jestem otwarty na kwestię glutenu, ale na dzisiaj chciałbym już zakończyć ten podcast. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień.